Dokładnie 7 minut po godzinie 21. Tu Polskie Radio Poznań powraca w jesiennej ramówce na naszej antenie. Audycja na żywo, która nazywa się Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Jarosław Apakczyński w studiu.
Grzegorz Hałasik.
I Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj poświętujemy. Poświętujemy awans z poznańskich Skorpionów, Żużlowców do E-Winner pierwszej ligi. W znakomitym stylu wywalczony ten awans, dlatego też w naszym studiu dzisiaj już znakomici goście. Jeden z prezesów Speckhaus PSŻ-u Poznań, pan Jakub Kozaczyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Znakomity Żużlowiec. Uśmiechnij się. Kevin Pfeiffer jest z nami. Człowiek, który też kapitalnie się spisywał, także w tym ostatnim rewanżowym spotkaniu na stadionie w Opolu. No i mamy też obietnicę, że będziemy mieli połączenie telefoniczne z menedżerem Skorpionów, panem Tomaszem Bajerskim. Jest awans do pierwszej ligi, tak długo wyczekiwany. Grzegorz, pisałeś zapowiedź.
2011 roku nie było pierwszej ligi.
Czyli 11 lat minęło.
Tak, 11 lat bez Ekstraligi, z czego 5 albo 6 sezonów w ogóle bez ligowego żużla w Poznaniu. Zatem no, dla sympatyków żużla na pewno wielkie wydarzenie i czuliście, panie prezesie, taką presję, że walczycie o powrót tego poważnego żużla
sami
w Poznaniu?
Sami sobie nałożyli tę presję.
Czy sami nałożyliście sobie tę presję?
Nie, my od początku mówiliśmy, że jedziemy o play-offy. Ten cel spełniliśmy już bardzo szybko, no bo już szybko wiedzieliśmy, że będziemy w tych play-offach, no a potem wszystko, co już było dalej, no to już było na górkę i chłopaki stanęły na wysokości zadania i jesteśmy w pierwszej lidze.
To, żeby jeszcze podkręcić atmosferę, zapytam, czy takim, ja wiem, że prezes powie za chwilę, najtrudniejsze były półfinały z Rawiczem, ale ja zapytam trochę inaczej, czy najbardziej wkurzonym prezesem był Jakub Kozaczyk po meczu w rundzie zasadniczej z kolejarzem Rawicz?
No tak, no tam akurat tam się troszkę nam nie wyszło, no ale to
zgrzał
był...
się prezes, mówiąc tak kolokwialnie.
Tak, ale to był taki wstrząs. Potem pojechaliśmy do Opola, tam chłopaki mogą przyznać, że było gorąco w szatni. No i już od tego momentu oni przestali sobie robić żarty i zaczęli jechać.
Kevin, smakuje ten awans bardzo?
Oj, bardzo dobrze. Jechaliśmy tak naprawdę od początku sezonu z takim założeniem, żebyśmy pokazali się z jak najlepszej strony i pojechać o pierwszą ligę.
Ale to był taki ten moment krytyczny, gdy przyszła ta porażka właśnie z kolejarzem Rawicz, później te ciężkie momenty w Opolu w sezonie zasadniczym, bo to był taki wstęp, czy też no, zwiastun tego, co może się ewentualnie wydarzyć w playoffach, więc nerwowo się zrobiło pewnie wtedy.
Tak, było nerwowo. Ogólnie bardzo mocno bolała ta porażka, ale z całym klubem wzięliśmy... porządnie porozmawialiśmy i chłopaki wzięli się w garść i pojechaliśmy coraz lepsze zawody.
PSŻ Poznań, Speckhaus PSŻ Poznań, poznańskie Skorpiony pojadą w następnym sezonie 2023 na torach pierwszej ligi, co nas bardzo cieszy. I o sprawach sportowych, i o sprawach organizacyjnych porozmawiamy ponownie za chwileczkę z naszymi gośćmi po muzycznym oddechu. Połączymy się także nieco później z menedżerem Tomaszem Bajerskim.
Sportowa Arena.
13 minut po godzinie 21. Sportowa Arena dzisiaj o poznańskim żużlu, bo Skorpiony po 11 latach znowu na torach pierwszej ligi. Jakub Kozaczyk, jeden z członków zarządu klubu, jest z nami. Kevin Pfeiffer, żużlowiec, również w studiu Polskiego Radia Poznań. No to tak było rzeczywiście stwierdzenie Jakuba Kozaczyka przed momentem, że chcieliśmy walczyć tylko o play-offy, a później co się uda. Ale gdzieś tam w głębi serca chyba, kiedy obejmowaliście stery, to chcieliście zrobić taki mały show już w tym pierwszym sezonie, tak?
No na pewno i skład na to wskazywał. Mieliśmy na początku problemy, no bo nam przecież wyłączono lidera Aleksandra Oktajewa. Potem było trzeba szybko coś zrobić, albo zostać rozstrzelanym, albo wziąć najdroższego zawodnika drugiej ligi chyba w tym sezonie, no na pewno. No ale opłaciło się i do półfinałów się bardzo dobrze ten zawodnik spisywał, potem się troszeczkę nam zawiódł, ale inni pokazali, że potrafią też jechać.
No właśnie, co możemy powiedzieć o tym składzie? No takim odkryciem dla wielu kibiców, pewnie to markowy młody jeździec z Łotwy, Francis Gust, średnia na mecz 9,85, wystąpił w 13 spotkaniach poznańskich Skorpionów, Rune Holta 16 meczów, 8,56 średnia, Zajfert Zalk 8,63, Kevin obecny w studiu 7,27, też znakomity rezultat. Kasper Gomulski 6,94, Robert Chmiel 4,80. No i później ci, którzy trochę mniej jeździli, bo taki Emil Broem 9,5 punktu, ale za to bohater tego rewanżu.
No tak, super się spisał ten młody chłopak. Zresztą jak cała drużyna i tak jak pan redaktor przeczytał, ta drużyna była wyrównana, tak? Tam te średnie są wszystkie blisko siebie. Nie było takiego wyraźnego
tam
lidera,
na który... Tak, to właściwie się tak,
tak
mniej więcej...
Nie było takiego jakiegoś mega lidera. No był Francis, wiadomo, on, na niego mogliśmy najbardziej liczyć. No pozostali też wszyscy jechali równo, tak? To mamy tutaj bardzo bliskie te średnie, nie? No i wygrała drużyna, wygrała chyba atmosfera dobra. I, no i przede wszystkim chyba to, że zawodnicy mieli za co jechać, no bo tak jak każdy zawodnik tutaj przyzna, no to oni mieli, wystawiali fakturę i na drugi dzień już mieli pieniążki na koncie.
Prawda, Kevin?
Mhm. Oj, z tym nie było problemu, żeby no przelew był.
A to się aż chce wejść do warsztatu i w motocyklu pogrzebać, coś zrobić wtedy od razu pewnie, nie?
No to aż się chce jeszcze więcej jeździć, żeby jeszcze więcej było tych meczów ligowych.
Natomiast żeby były te playoffy, żeby był szczęśliwy koniec, najpierw był ten sezon zasadniczy. Tak jak ty powiedziałeś na początku, prezes tak ostrożnie, nie chcemy wejść do playoffów. No ty już wiedzieliście, że chcesz powalczyć o ten awans, ale playoffy to właściwie jest nowe otwarcie i trzeba przyznać, że jak zostaliście w tej grupie, szczególnie Rawicz i właśnie kolejarz Opole i kolejarz Rawicz, no to mogło się wszystko wydarzyć.
No playoffy to już jest jakby nowy rozdział i tam się liczą dyspozycja dnia, kto jak trafi ze sprzętem i wtedy tak naprawdę masz dwa dni i jedziesz dalej albo nie jedziesz.
Bałeś się bardziej półfinału z kolejarzem Rawicz pewnie niż trochę bardziej tego finału z kolejarzem Opole, jak to było?
Tak, z Rawiczem był o wiele większy stres, ponieważ no, tam dobrzy zawodnicy jeździli. No i ten finał był troszeczkę łatwiejszy, bo dobrze pojechaliśmy u siebie i na wyjeździe trzeba było po prostu obronić ten wynik.
A te półfinałowa rywalizacja z kolejarzem Rawicz już pokazała, że jednak jest ta moc, że idzie to w dobrym kierunku. Wszyscy przygotowani, motocykle gotowe.
Tak, po prostu w Rawiczu pojechaliśmy wszyscy równo, każdy dołożył punkty i mecz był wygrany.
Kiedy tak naprawdę uwierzyliście, że rzeczywiście w tym playoffie też będziecie mogli zamieszać? I Grzegorz słusznie zapytał ten sezon zasadniczy, bo są takie mecze klucze. Tak patrzę na wynik meczu tej czwartej kolejki, bo wiadomo, że kolejarz Opole będzie groźny. 52-38, to daje kopa chyba, taki wynik na przykład.
Tak, na pewno dał kopa, ale też pamiętajmy, że tam był desygnowany do składu Pontus Asgren i przed samym meczem stwierdził, że nie może jechać, także mieli tutaj dziurę w składzie, kolejarz Opole. No ale chłopaki bardzo dobrze pojechali i na pewno dostali kopa. Potem była ta słynna porażka z Rawiczem 37-53. No i potem był wstrząs chyba tą drużyną, to dostali kubeł zimnej wody na głowę, no i już zaczęli jechać.
No właśnie, jeśli chodzi o takie montowanie drużyny, dużo w żużlu potrzeba rozmów. No, prezes Jakub Kozaczyk jest człowiekiem dynamicznym, ekspresyjnym, powiedziałbym. To jest dobre?
No dobrze, no rozmawiamy cały czas z zawodnikami, próbujemy złożyć tą drużynę i naprawdę trzeba dużo rozmawiać, żeby każdego zadowolić, no bo to jest mimo wszystko sport indywidualny. Każdy jedzie, za każdy punkt ma płacone, także no z każdym trzeba porozmawiać, wysłuchać i jechać, żeby była ta atmosfera w tej drużynie.
Kevin, wolisz takich żywiołowców, takich prezesów, którzy lubią coś się podpowiedzieć, lubią czasami krzyknąć, żeby pobudzić tę energię w zawodnikach?
Lubię, jak jest jakby dany cel, żeby po prostu nie jechać o frytki, tylko jechać o dobre miejsce w lidze.
W żużlu to prezesi jednak często są w gorącej wodzie kompanii, trzeba przyznać. I widać, że jak nie idzie, to ten kubeł zimnej wody czasem jest wszystkim potrzebny, albo zawodnikom, albo prezesom.
Zgadza się. No tutaj akurat mieliśmy ten jeden mergi słabszy, także, ale przydał się na pewno ten kubeł zimnej wody.
Tutaj w studiu też był podczas wizyty poznańskich Skorpionów gdzieś tam u progu sezonu Adrian Gomulski. Sprawdził się ten wariant z menedżerem Tomaszem Bajerskim i Adrianem Gomulskim?
No tak, oni się tam dotarli w sezonie. Adrian się zajmował tymi młodymi chłopakami i widać u nich progres, także zrobił dobrą robotę. No i teraz czekamy na kolejne sezony.
Ale Tomasz Bajerski, trzeba przyznać, że tę klasę pokazał. To nie wiem, na ile kluczowy mógł być ten fakt, że jednak trafił do Poznania.
No na pewno to był kluczowy fakt, bo to jest doświadczony szkoleniowiec i w pewnych momentach, jak było nerwowo czy coś, no to starał się wprowadzić taki spokój i nie wykonywał nerwowych ruchów.
Myślę, że to będzie dobry wstęp do tego, żeby porozmawiać z Tomaszem Bajerskim. Zatem za chwileczkę połączymy się z szkoleniem.
Gorąca informacja, która dzisiaj ukazała się w różnego rodzaju mediach. Kevin, o tobie. Że w listopadowym oknie transferowym Kevin Pfeiffer przedłuży kontrakt z poznańskimi Skorpionami. Jesteście już po jakimś słowie i w listopadzie to wszystko ruszy i będzie można parawkę złożyć, podpis? Na dobrej drodze to jest? O tak musimy dyplomatycznie
już dzisiaj rano podaliśmy sobie ręce i na przyszły rok będę jeździł w Poznaniu, z którego bardzo się cieszę, bo w tym roku dostałem dużą szansę, mogłem jeździć jak najwięcej i sądzę, że pokazałem się z dobrej strony.
No właśnie, bo ty przyszedłeś do Poznania przed rokiem z ekipy z Gniezna.
Tak, zgadza się.
No właśnie, Gniezno spadło. Trochę żal, że nie będzie derbowego spotkania na pułapie pierwszej ligi. Tak trochę zahaczmy o to Gniezno, bo przecież jesteś człowiekiem związanym z tym klubem z ulicy Wrzesińskiej niesamowicie.
No ja myślę, że żałujesz, że tych derbów nie będzie.
Ty tak.
Sądzę, że tak, bo tutaj klub z Gniezna jakby no nie jest to miejsce na drugą ligę, tam naprawdę duża historia żużla i szkoda, że są właśnie w drugiej lidze.
A to taka przewrotność losu, bo gdy tutaj i prezes Kozaczyk z Adrianem Gomulskim, trenerem, jeszcze wtedy w styczniu gościli w studio i tak snuliśmy plany, że fajnie by było, żeby do tych derbów doszło, ale wszyscy mówimy, oj, do tego jeszcze daleka droga, bo najpierw PSŻ Poznań musi awansować do tej pierwszej ligi. Przewrotność losu jest taka, że PSŻ Poznań do pierwszej ligi awansował, tylko że minął się ze startem Gniezno i to jest tego chyba przede wszystkim szkoda.
Ale derby wielkopolskie będą, bo pożegnała się z Ekstraligą drużyna Arget Terzet Ostrowi, no i będą te derby i na Golęcinie i na stadionie w Ostrowie. Ale o tym wszystkim sobie jeszcze porozmawiamy. Teraz prosimy o troszeczkę muzyki, a my spróbujemy połączyć się z menedżerem ekipy tej zwycięskiej, która awansowała do pierwszej ligi, Tomaszem Bajerskim. Halo, halo, dobry wieczór, panie Tomaszu. Tomasz Bajerski z drugiej strony telefonicznego połączenia w audycji Sportowa Arena. Kłaniają się Grzegorz Hałasik, Krzysztof Ratajczak oraz nasi goście dzisiaj w studiu. Doskonale panu znani Jakub Kozaczyk i Kevin Pfeiffer. No ale jak tutaj do jednego z wielkich bohaterów tego awansu nie zadzwonić, nie usłyszeć tego głosu.
Panie trenerze, po to pan do Poznania wrócił, żeby zrobić ten awans.
Bajer znowu zbajerował pierwszą ligę dla stolicy Wielkopolski. Brawo.
Witam Państwa serdecznie, witam Was. No, nie było to łatwe zadanie na pewno, ale biorąc pod uwagę wkład, który tutaj włożył Kuba z kolegami, tutaj prezesami, sponsorami, a także trzeba naprawdę podziękować zawodnikom, bo to zawodnicy jeździli na tym torze i zdobywali punkty, więc bardzo duża zasługa jest właśnie tej ekipy tu, która tam siedzi z Wami.
Panie trenerze, tak przed połączeniem z panem przejrzeliśmy sobie skład, ten dorobek punktowy, no i refleksja jest jedna, bardzo wyrównany ten dorobek punktowy. Tutaj kto miał jeździć równo, jeździł równo. Oczywiście każdemu się zdarzy lepszy, gorszy mecz, ale można powiedzieć, że drużyna bez gwiazdy, ale za to z mocną ekipą równo punktującą. Tak to też pan ocenia po sezonie?
Znaczy ja powiem tak, że drużyna, zawsze drużyna wygrywa, czy jeden zrobi 15, a reszta zrobi po 7, to i tak liczy się wynik drużyny. Fajnie się cała ta drużyna uzupełniała, biorąc pod uwagę to, że jak jednemu poszło słabiej, to drugi pojechał lepiej, więc to było chyba takim głównym atutem naszej drużyny w tym roku.
Panie trenerze, jeśli chodzi o tę ekipę, już tutaj przepytywaliśmy Kevina Pfeiffera, który mówił, że dzisiaj uścisną sobie już dłoni z prezesem Kozaczykiem, że będzie jeździł w następnym sezonie. Panu też się marzą takie wzmocnienia, no bo te wyzwania pierwszoligowe siłą rzeczy będą większe, prawda?
No zdecydowanie tak. No na razie jesteśmy dopiero drugi dzień po awansie, dopiero możemy jakiekolwiek rozmowy przeprowadzać z zawodnikami, bo już wiemy, w której lidze będziemy jeździć. Prędzej było nam naprawdę bardzo ciężko cokolwiek zrobić, no bo zawodnicy no, rozmawiali, ale no, to było na zasadzie, poczekajmy, czy awansujecie, czy nie. Zresztą te mecze były non-stop przekładane, także ciągle to wszystko się przeciągało i to też była troszeczkę nerwowa atmosfera, ale myślę, że zarząd i wszyscy daliśmy radę.
Panie trenerze, a jak pan reagował, jak pan się zachowywał w tym trudnym momencie? No bo ustaliliśmy, zresztą to widać po wynikach, że był taki ciężki moment po tej porażce z kolejarzem Rawicz tutaj w Poznaniu 16 punktami i tam trzeba było troszeczkę i wstrząsnąć zespołem i kubeł zimnej wody może na niektóre głowy wylać. Jak pan wtedy reagował, jak się pan wtedy zachowywał? Czuł pan jakąś niepewność czy spokój?
zdecydowanie czułem spokój, ja cały czas wierzyłem w tą drużynę. Troszeczkę może niektórym zawodnikom się przydał taki zimny kubeł, bo zawodnicy myśleli, że już są, mimo tego, że są w drugiej lidze, to są gwiazdami, ale no niestety druga liga już od paru lat jest naprawdę mocna. W tym roku chyba była najmocniejsza od wielu, wielu lat, więc ja uważam, że ten zimny prysznic z Rawiczem, gdzie przegraliśmy to spotkanie za 3 punkty u siebie, nie było to miłe, nie było to miłe uczucie, ale powiem szczerze, że to się przydało i już nieraz, jak rozmawialiśmy z Kubą i zresztą zarządu, to powiem tak, no dobrze to się stało wtedy. Od tamtego meczu się naprawdę bardzo dużo zmieniło, bardzo zawodnicy zaczęli reagować, zachowywać się inaczej i myślę, że to się stało w odpowiednim momencie.
Pamiętam, że dzisiaj tak jak pół żartem, pół serio i z uśmiechem sobie możemy rozmawiać, skoro jest awans specjal z PSŻ-u do Żużlowej pierwszej ligi. Wcale niezłośliwie pana zapytam, czasami panu podczas tych finałów z Kolejarzem Opole przypominały się te finały, bo prezesi nie bali się też o tym mówić, że to ostrzeżenie, ta 16-punktowa zaliczka była, jeśli chodzi o ekipę Skorpionów. No ale pamiętamy, co wydarzyło się też pod pana wodzą w przypadku tej rywalizacji z ekipą z Bydgoszczy. Były takie czarne myśli, czy nie było zupełnie w tym razem?
Zupełnie nie było tych czarnych myśli. Tamta sytuacja całkowicie została zapomniana. Gdzieś tam ktoś mi przypominał o tym, ale wtedy mieliśmy tak, po pierwsze, inny całkowicie zarząd, innych zawodników i co najważniejsze, tutaj nie będę ukrywał, zawodnicy mają w tym roku naprawdę bardzo regularnie, dobrze, szybko płacone, więc zawodnicy mają fundusze na remonty sprzętu. Zresztą my z Kubą, jak przychodziłem do Poznania, to rozmawialiśmy wielokrotnie, co jest najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą w drugiej lidze jest regularne płatności dla zawodników, żeby oni mieli pieniądze na sprzęt, na remonty, na tarczki, na dobre opony, na koła, na wszystko, żeby oni na to mieli, a nie cały rok niepłacone, raz gotówkę dostaną i wtedy ciężko jest to wszystko poukładać.
A to jednocześnie buduje chyba takie trochę wzajemne, znaczy trochę, nie tylko, naprawdę buduje wzajemne zaufanie. O, można wymagać, kiedy samemu się jest w porządku wobec zawodników, prawda?
Zdecydowanie tak, ja powiem tak, no ten rok naprawdę działacze i tutaj cały klub zrobili naprawdę milowy krok w porównaniu do sytuacji klubu, jeżeli chodzi o tym, co się mówi o Poznaniu, o poznańskim klubie. Jest to świetny klub, wypłacalny, płacący na czas i dlatego też mamy naprawdę wiele, wiele ofert. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na rynku. Wielu zawodników się praktycznie rozchodzi z klubami, zmieniają zdanie, bo szukają klubu, który naprawdę płaci regularnie i są w nim normalni ludzie.
Dobra, to jeszcze jedno krótkie pytanie, bo mówiłem o uścisku dłoni Kevina Pfeiffera i Jakuba Kozaczyka. Był taki uścisk dłoni już też nie tylko z gratulacjami wobec Tomasza Bajerskiego. Nie wiem, spojrzeliście sobie w oczy i Jakub Kozaczyk powiedział: Tomku, ja chcę z tobą na wieki pracować?
Nie, no jeszcze chyba nic takiego nie powiedział. No. Ale myślę, że...
Powie?
Myślę, że tu... Co?
A powie?
No nie wiadomo, nie, jakie warunki.
Musi
czekamy na ofertę.
No. Ja myślę, można coś załatwić na antenie radiowej, no jest okazja. Ma słuchawki i Kuba założone, także...
Ale panie trenerze, ja rozmawiałem z Jakubem Kozaczykiem na gorąco jeszcze, nie wiem, półtorej godziny po zakończeniu meczu finałowego, jeszcze te emocje do końca nie opadły i tak zapytałem w kontekście meczu tego rewanżowego finałowego Duńczyka Emila Brojma, no, który był MVP, powiedzmy sobie szczerze, szczególnie tego spotkania w Opolu i prezes Kozaczyk mówił: ja to nawet tak nie byłem, bo wiadomo, zawodnik w trakcie sezonu pozyskany, gdy trzeba było jeszcze ten skład troszeczkę wzmocnić, i prezes Kozaczyk mówi: ja nawet tak nie byłem zwolennikiem tego zawodnika, ale Tomek Bajerski się uparł, no chyba się jednak lepiej ode mnie na tym żużlu zna, bo widać, że miał rację.
No, może nie tyle, że się uparłem, ja po prostu z Kubą naprawdę wielokrotnie i dużo rozmawiamy przez telefon, kilkukrotnie dziennie, kilka razy dziennie rozmawiamy, no i wtedy jak wymyśliliśmy sobie tego Bremna, to Kuba kilkukrotnie w ciągu dnia dzwonił, czy na pewno go potrzebujemy. No i wtedy byłem uparty. Nie udało mi się Kubę przekonać. Myślę, że tutaj chyba nikt nie żałuje tego ruchu, bo naprawdę ten zawodnik uratował nam ten awans.
Jakbyśmy tak już czysto matematycznie mieli spojrzeć, to przewaga w dwumeczu wynosiła 14 punktów, 16 z pierwszego meczu i 12 i 2 stracone, a 14 punktów w rewanżu wykręcił ten zawodnik, więc można powiedzieć, że oczywiście nie odejmujemy innym zawodnikom, ale matematycznie łatwo się te 14 punktów wpisuje w ten dwumecz z Opolem.
No zdecydowanie tak, pewnie jakby jechał ktoś inny, pewnie by zrobił parę punktów też, a może by pojechał tak samo. Ja jadąc do Opola, jadąc w sobotę, już o 6 rano wyjeżdżałem, jadąc mówiłem od razu i nawet do mechanika Bremna, z którym rozmawiałem jeszcze po tych mistrzostwach Danii, mówię, przygotujcie sobie dużo kół, bo będziecie jechać 7 razy.
O, proszę. Aha. No to jest też strategia i przewidywanie. Dobra, to w takim razie kończymy. Chcemy ten uścisk dłoni widzieć i ten kontrakt przygotowany jest. Widzę, Jakub Kozaczyk ma pewną minę. Możemy zdradzić, w radiu nie widać, ale ja panu mówię, panie Tomku, że jest okej. Okay. Jest okej, okay. A to teraz jeszcze krótko zapytam, tak też pół żartem, pół serio. Sprawdzi się w drużynie poznańskich Skorpionów Antonio Lindbeck?
Tak, ja jestem takiego samego zdania jak działacze, tutaj Kuba i reszta tutaj prezesów i sponsorów. No wierzymy w niego, my nigdy nie przekreślamy nikogo, dajemy szansę i takie to, co było, już minęło. Antonio wie, na czym stoi, wie, jaki to jest klub i myślę, że warto mu dać ten kredyt zaufania i będziemy czekać z niecierpliwością na jego start sezonu i myślę, że będziemy mieli z Antonio na pewno świetny kontakt, jeżeli chodzi przez zimę, te przygotowania, to wszystko, raczej staram się tutaj mieć kontakt z każdym zawodnikiem, będąc w Toruniu. Australijczycy mieszkali sobie wtedy właśnie w Australii, holderowie, też miałem z nimi kontakt raz, no, dwa razy w tygodniu, żeśmy się sobie rozmawiali, czy to było przy piwie, czy gdzieś byli na treningu, także wszystko było cały czas pod kontrolą, lepiej jednak kontrolę jakąś trzeba mieć, jakąś tam.
Tak jest. To jeszcze zamykając, Tomasz Bajerski chce być menedżerem drużyny PSŻ-u Poznań na torach pierwszej ligi? Deklaracja? Chce?
No ja oczywiście chciałbym. Nie wiem, jak Kuby Mina teraz, nie?
Nie, dobrze jest. Jest dobrze, jest dobrze.
Uśmiecha
jest dobrze.
Się.
Dziękujemy serdecznie, gratulujemy jeszcze raz. No i trzymamy kciuki już za występy na pierwszoligowych torach, choć zdajemy sobie sprawę, myślę, że kibice też, że z pewnością będzie trudniej, ale niech nam pięknieje ten Golęcin i dawajcie nam jak najwięcej emocji pod wodzą Tomasza Bajerskiego. Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam jeszcze raz, naprawdę dziękuję wszystkim kibicom i niech trzymają kciuki, przychodzą jeszcze liczniej na Golęcin, aniżeli to było w tym roku.
Bardzo dziękujemy. Tomasz Lobajerski, naszym telefonicznym gościem w sportowej arenie Polskiego Radia Poznań.
Panie prezesie, to tak teraz trochę już musimy porozmawiać o tym, jak to może ten sezon wyglądać, z kim te umowy w listopadzie po wszystkich świętych będą podpisywane, no ale trochę wywołaliśmy ten temat z Tomaszem Bajerskim. To jeszcze trzeba też usiąść i porozmawiać?
No tak, no, na pewno się dogadamy.
To nie był dwuletni kontrakt,
na pewno się dogadamy, spokojnie.
Aha, dobra, czyli Antonio... spać spokojnie. Antonio Lindbeck, no to wasze zdjęcie, które pojawiło się, nie wiem, czy w trakcie meczu, czy tuż przed
nawet
meczem?
Po meczu.
A po meczu, no zrobione było przed meczem,
nie
oczywiście. Gdzieś tutaj było.
Ale gdzie? Młody
tu niedaleko stąd chyba tutaj to zdjęcie robiliście, tak mi się
no
wydaje,
tak,
że tutaj
tak.
Gdzieś jakiś obiad był i...
Obiad był i ten.
I przy tym obiedzie...
Sobie porozmawialiśmy o żużlu i o potrzebach sportu i sobie tak rękę podaliśmy, tak. Bo przecież po kontrakt dopiero możemy w listopadzie.
Tak, trzeba rozmawiać, no już podana ręka z Kevinem Pfeifferem, więc powiedzmy już mamy dwa nazwiska. No nie będziemy teraz tego skarbu kibica faktycznie układać, ale są zawodnicy, którzy startowali. Jonas Seifert-Salk, Francis Gust.
Rune Holta.
No Rune Holta, to ci, którzy tu startowali, to też cały czas są rozmowy, czy już tak wiecie, że jednak ten skład trzeba będzie totalnie przebudować.
Nie, no Jonas zostaje, to już mogę powiedzieć.
A, zostaje, tak?
Tak, już też jest, dłonie jest uściśnięte.
Francis Gust jest zawodnikiem Sparty Wrocław.
Tak, Francis jest zawodnikiem Sparty. On chce jeździć w Poznaniu, aczkolwiek to wszystko zależy od Sparty Wrocław, jak oni do tego podejdą i jakie zawołają, że tak powiem, finanse za to. No bo też nie możemy obiecać, tak jak niektóre kluby obiecują tych, jak ja to mówię, wirtualnych kwot, tylko rzeczywiste. Będzie nas stać, będziemy chcieli, żeby jeździł. Jeśli nie będzie nas stać, no to no to nie będzie jeździł.
Natomiast mówiliśmy sporo o Duńczyku Brojmie. No on był tutaj z Grudziądza pozyskany. Jaka może być jego przyszłość tutaj? Czy on musi wrócić do Grudziądza? Jak to
nie,
jest?
Nie musi. Jest zawodnikiem wolnym. Mhm. I tu mamy, rozmawialiśmy właśnie z Tomkiem, że jeśli nie uda się zatrzymać Francisa, no bo staną warunki finansowe na drodze, no to pod ósemką będziemy chcieli zatrzymać Emila Brauna.
A, czyli to takie to naczynia połączone, czy też musi być skutek.
Tak.
Przyczyna i skutek i wtedy zobaczymy, co, jak to się ułoży.
No to zapytajmy o to, jakie cóż cele. Patrzymy teraz do przodu. Kevin Pfeiffer, rok, sezon 2023. Tutaj przytaczaliśmy tę twoją średnią 7,27 osiągniętą w 15 występach w barwach Skorpionów. Może być jeszcze lepiej, tak myślę.
Ponad 1,8 punktów na bieg, tak?
Tak, zdecydowanie może być lepiej. Ten sezon też mnie dużo nauczył, że... Początek sezonu bywało bardzo różnie, lepiej, gorzej, ale od połowy sezonu złapaliśmy tą formę, gdzie była już z meczu na mecz była coraz lepsza i będę chciał w przyszłym roku dobrze zacząć sezon, przede wszystkim bez kontuzji i cieszyć kibiców i do tego zarząd.
Tak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że klasyczny żużlowy klan Pfeifferów, twój tata to Adrian...
Adam.
Przepraszam, Adam Pfeiffer, też na A. Adam Pfeiffer, że macie podobne style jazdy. Tata jeszcze podpowiada?
Tak, tata dużo podpowiada, dużo może podpowiedzieć. Ja jeszcze muszę się dużo nauczyć, żeby... dobrze jeździć.
A jeździł w Ekstralidze, więc wie jak ta, no to no wtedy tak, się nazywa pierwsza.
Dzisiaj
liga.
Adam mówi, żeby tym młodym wszystkim w klapkach, by ich objechał w klapkach.
No właśnie, proszę Państwa, patrzę, że zadzwonił telefon, ja nawet nie powiedziałem numeru telefonu, 61 8654 654. Mogą Państwo włączyć się do tej naszej...
Z trenerem porozmawialiśmy, to linię zwalniamy.
Linię zwalniamy, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Janek z tej strony, gratuluję awansu oczywiście.
Witamy.
Mam takie zasadnicze pytanie, jak wygląda sprawa z oświetleniem, czy bez oświetlenia nie będzie licencji, czy jak to w ogóle wygląda, jaka jest w ogóle umowa i jak to dalej stoi?
Tak, no dzisiaj właśnie to jest świetna sprawa. Dzisiaj byliśmy o godzinie 11 w Poznańskich Inwestycjach Miejskich. Już zostało zlecone przez POSIR przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie, na odwodnienie liniowe oraz na ogrodzenie parku maszyn i lekką modernizację stadionu. Jeśli nie zdążymy z oświetleniem, a najprawdopodobniej nie zdążymy, no bo musi być projekt, przetarg wykonawca, to otrzymamy licencję warunkową i do końca sezonu to oświetlenie musimy zrobić przed kolejnym sezonem, jak będziemy jechać w pierwszej lidze.
Czyli mówiąc, rok 2023 jest po to, żeby to oświetlenie...
Żeby to wszystko zrobić i poukładać tak, jak się należy, bo to od razu się... Nie od razu Rzym zbudowany, jak to się mówi. O.
Oczywiście.
A te wymogi... Dziękujemy za telefon, ale skoro już słuchacz poruszył ten temat, wiadomo, że też jest istotny, od niego nie uciekniemy. Jakie jeszcze są wymogi licencyjne, żeby tor na Golęcinie mógł być torem pierwszoligowym? Oświetlenie to jedno, wiemy, byłby warunek, że ten pierwszy sezon bez sztucznego oświetlenia, tak, czyli na teraz, mecze o 14.
Na teraz musimy wymienić wszystkie bandy stałe na nowe i muszą zostać zakupione nowe bandy dmuchane, ponieważ te stare straciły licencję i należy wyprofilować tor na odpowiednie spadki, bo tor na łukach musi mieć spadek 6%, natomiast tor na prostej spadek 3%. To trzeba wyprofilować, ale z tym sobie na pewno POSIR poradzi, a jak nie, to my pomożemy.
A to jest kwestia usypania nawierzchni, tak? To tak. To...
Znaczy trzeba wziąć te łuki, które są bandy zewnętrzne, wsunąć je trochę do środka, bo ci nasi zawodnicy, nikt nie jeździ tam przy bandach na łukach na Golęcinie.
Tak.
I ten towar, który wtedy uzyskamy z toru, który zostanie, że tak powiem, zwężony, przesypiemy na tą nawierzchnię, równia reczka, przejeżdżamy 6% na łukach, 3% na prostych i już nie będzie takich problemów, że woda stoi, że są kałuże, no bo będzie miał odpowiednie spadki.
Wiecie co, panowie, tutaj kibice Ostia wystartowali spod taśmy. Przypomnę, że naszymi gośćmi w studiu są Jakub Kozawczyk, członek zarządu EPS Rzetu Poznań i żużlowiec Kevin Pfeiffer. Halo, dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór, Karolina z tej strony.
Miło nam.
Ja dzwonię, bo chciałam tylko bardzo serdecznie pogratulować i nie mogłam niestety być w Opolu i osobiście tego zrobić, to chciałabym na antenie.
Pani Karolino, ale pani ma taki głos, że pani na pewno jest wierną fanką Speedwaya.
Wierną. Dzieci same puściłam na wyjazd do Opola ze znajomymi, żeby mogli zobaczyć na żywo. Ja w pracy przeżywałam emocje, naprawdę wielkie emocje, popłakałam się z radości.
No jak może, przepraszam, dopytam, jeśli to nie jest zbyt intymne pytanie, pani mieszka w Poznaniu?
Tak, mieszkam w Poznaniu.
A jak można zostać fanką żużla w Poznaniu, który no przez wiele, wiele lat nie miał dobrego czarnego sportu?
No więc powiem tak, jestem rodziną z wielkim Romanem i zaraził mnie wielki Roman.
Czyli król kibiców, skorpion.
Tak, i tylko dzięki niemu pojawiłam się na Golęcinie i staramy się nie opuszczać żadnego meczu.
Bo myślałem, że pani powie, urodziłam się w Lesznie, albo w Gnieźnie, albo w Rawiczu.
Nie, urodziłam się w Poznaniu.
A jednak zakochała się pani w żużlu. Bardzo to cenimy i lubimy. No to gratulacje poszły, panie prezesie, piękne kobiece gratulacje.
Tak, dziękujemy, dziękujemy.
Wielkie dla ciebie.
Dziękuję bardzo.
Naprawdę super robota. Bardzo, bardzo trzymam kciuki mocno za was.
Dziękujemy bardzo.
Ależ miły ten sport, ten żużlu, prawda?
Powiedzieliśmy tak, oświetlenie, wyprofilowanie toru, bandy. No tak, ja twardo po ziemi stąpam, po torze, można powiedzieć po torze, bo nie, emocje
już
jedno oczywiście. Tak,
wyrównaliśmy te
6% i 3% na prostej, bo emocje są oczywiście fajne, ale gdy przyjdzie co do czego i trzeba będzie stanąć przed komisją licencyjną, to komisja licencyjna na emocje nie będzie patrzyła, tylko na twarde dane i na to, co na Golęcinie jest zrobione, więc już wiemy o tej bandzie, wiemy o profilu toru, odwodnienie też dobrze.
Odwodnienie też jest projektowane. To będzie w jednym projekcie. PIM przygotuje zarówno oświetlenie, odwodnienie, remont, być może remont parku maszyn się uda zrobić, ogrodzenie tutaj tych naszych boksów i tego wszystkiego. A tu z kolegą myśleliśmy, żeby ten park maszyn nawet spróbować zrobić jakoś inaczej, bo wygląda tam jak za króle świeczkę, jak to się mówi.
No tak, rzeczywiście trochę tak
ale
wygląda.
Pod drzewkami fajnie, tylko ta wiata, no
tak,
faktycznie.
Tylko można
ta
zrobić wiata, tam jakieś tak. Ładnie z pustaków, tak, coś tak jak nawet w Opolu mają, to troszeczkę lepiej wszystko
tak,
wygląda.
Tak. Tutaj ta wiata to jak taki stary przystanek, niczym
no
PKS-u,
to masz 100 lat. No. Tak,
jak
tak,
później
tak.
Udostępnimy w internecie to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie, tutaj fachowo i marketingowo przyszedł ubrany do studia, zdradzamy, nie przyszedł ubrany fachowo Kevin Pfeiffer, ale prosto z Gniezna przyjechał, więc usprawiedliwiamy. Za to patrzyliśmy na kurteczkę prezesa Kozaczyka i podpytywaliśmy...
Sponsor na sponsorze.
Czy ci sponsorzy po tym zwycięskim finale, po drugim meczu i po awansie do pierwszej ligi odzywali się z gratulacjami i mówili, Kuba, damy więcej.
No tak, odzywali się i wszyscy, większość chce zostać, już mamy nawet deklarację, że niektórzy podwoją swoje wsparcie, niektórzy potroją, bo zobaczyli, że tutaj nikt nic nie bierze do własnej kieszeni, ani nie chce z tego czerpać korzyści, tylko wszystko daje, wszystko idzie do klubu i zresztą ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma pytania, na co idą jego pieniążki, to można otworzyć wyciąg z banku i sobie sprawdzić.
I chociażby zobaczyć dorobek punktowy, bo za każdy punkcik zapłacić trzeba.
Za każdy trzeba zapłacić, dokładnie.
No właśnie, bo tutaj to jest rzecz ważna. W żużlu też się to dzieje czasami z sezonu na sezon, że zmienia się sponsor tytularny, że ktoś gdzieś tam zmienia te kategorie sponsorską, ale zauważyliście jako zarząd klubu, że wiadomo, że jak się wygrywa, to jest lepsza atmosfera i tak dalej. No, ci wasi znajomi, przyjaciele, którzy już pomagali wam finansowo, mówiąc wprost, że coraz bardziej się wkręcali w ten Speedway?
No tak, i oni przyprowadzają nowych sponsorów, jeden poda 5 numerów, 4, do 4 się zadzwoni, niektórzy sami przychodzą i mówią, że dobra, co nam tu dajecie? I my tu dajemy tyle. No i to wszystko, oni wiedzą, że to jest dobrze spożytkowane, bo nikt tego nie bierze, tak jak mówię, do swojej kieszeni, no i są
dobra,
szczęśliwi, że mogą uczestniczyć
w tym. Wchodzę w słowo. O ile musi być procent, dobra, nie pytam o kwoty, o ile procent musi być zwiększony budżet pierwszoligowy w porównaniu z tym obecnym?
70.
No właśnie,
aż 70%.
Bo chciałem zapytać, ile kosztował...
Odbierzemy telefon,
dobrze.
Halo, dobry wieczór.
Chciałbym pogratulować zespołowi awansu do pierwszej ligi. I takie pytania mam, czy klub myśli na przykład o otwarciu jakiegoś stoiska z pamiątkami w jakimś markecie, na przykład w Poznaniu? Kolejna rzecz, czy też myśli o jakimś wprowadzeniu na przykład wody sygnowanej tam skorpiony albo piwa, bo miało być tam piwo ze sadów, ale chyba nic z tego nie wyszło.
No, stoisko, o tym myśleliśmy, żeby właśnie, bo mamy akcję, trzymamy razem z Wartą i tam był pomysł, żeby coś, nasze gadżety były na tych stoiskach Warty, ale to dobrze, że pan sugeruje, to weźmiemy to pod uwagę. A piwko po prostu już było tyle roboty z tym wszystkim, żeby to wszystko poprawić, co tutaj było, że mamy deklarację browaru Sady, że nam to piwo zrobi i ono na pewno będzie, także chwilkę musicie poczekać i będzie.
To na nowy sezon, jak się ciepło zrobi.
Tak, teraz jak będziemy mieli trochę czasu, to będziemy mogli to ogarnąć.
Patrzę na zegar, to powiem, że chodzi oczywiście o piwko bezalkoholowe.
Bezalkoholowe, dobra.
Też, może być. Nawiasem mówiąc, na meczach też by się czasem pewnie i przydało, a to a propos cateringu, ale wracając do tematu, ile kosztował ten awans? 3 miliony złotych?
Tak jest.
Tyle mniej więcej trzeba było. Taki budżet był potrzebny, żeby awansować, czyli plus 70%, czyli 5 milionów twarde. Okay. I tyle trzeba zebrać.
Twarde dane.
Żeby objechać sezon 2023 w pierwszej lidze. I to już wtedy co? Każdy punkt każdego zawodnika jest trochę droższy, chociażby.
No dużo.
Dużo, tak? Te 70%.
No. Tak gdzieś.
Coraz krótsze te odpowiedzi, no, prezesa Kozaczyka.
No tak myślę, że 100.
100, czyli nawet dwukrotnie więcej trzeba zapłacić za punkt.
No może niektórym 70, niektórym 100. Różnie tak, to bywa.
No bo też trzeba
przed sezonem, ale też oni muszą się przygotować inaczej, bo jak pojedziemy na byle jakim sprzęcie, to spadniemy z takim hukiem, że także każdy zawodnik musi minimum dostać 150 tysięcy, bo musi dostać na 3 ramy. Jedna rama kosztuje 28 tysięcy. To jest 28 razy 3, to jest 48, 56, 64, 84, dwa silniki, to jest 144. Trochę opon, trochę kół. 160, 150 tysięcy minimum.
Dobra, ile zawodnik musi w siebie zainwestować? Tak przynajmniej przybliżona kwota, żeby punktować na dobrym poziomie w pierwszej lidze, twoim zdaniem?
No to też pewnie zależy jak wygląda to sponsorska. Pewnie gdzieś około 200-300 tysięcy by trzeba było mieć, żeby...
Łącznie z tunerem i tak dalej?
Tak, na cały sprzęt, żeby dobrze jeździć w pierwszej lidze.
A motocykle? Ile trzeba mieć na sezon motocykli? Ile silników, tak? Bo to można przecież sobie tam zmieniać, ustawiać. Jak to wygląda?
To znaczy, to już każdy tam indywidualnie do tego podchodzi, ale no zazwyczaj 3 kompletne motocykle i gdzieś jeszcze 2 rezerwowe silniki.
No. Ty masz stałego tunera, Kevin?
Tak, ja...
Na silnikach wszystko wyrobione jeździsz?
Tak, ja tutaj z Gniezna, z osoby od pana Krzysztofa Jabłońskiego jeżdżę i jestem z tego zadowolony i sądzę, że będę dalej
współpracował. Krzysztof Jabłoński też nieraz tutaj w tym studiu siedział.
A ty z tych też, co tak mocno ingerują w te silniki, czy tak
lubisz się bawić?
Ufasz, też lubisz się bawić, jak to u ciebie wygląda?
To znaczy w silniki jakby nie dubię. To zostawiam już panu Krzysztofowi, gdzie naprawdę nie zawiódł mnie. I bardziej tam jakby w warsztacie dubię sobie przy tych bardziej przy ramach, kołach i tak dalej.
Grzegorz, potwierdza się to, o czym my wiele razy mówiliśmy, że jeżeli chodzi o Poznań, o sam Poznań, o imprezy poznańskie, po poznańskim Lechu Piłkarzach, druga frekwencja jest na Golęcinie, na poznańskich Skorpionach i o tym też świadczą dzisiaj telefony, tak to patrzę, po Lechu chyba też druga frekwencja telefoniczna naszej audycji. Tak. Mamy kolejny telefon, panie prezesie, Kevin. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Witamy.
Mówi Tomasz. Dobry wieczór, Kuba. Cześć, Kevin. Ja mam pytanie, bo my się znamy oczywiście, ale słucham sobie tej rozmowy waszej. Przede wszystkim serdecznie wam gratuluję tego, że Poznań tak świetnie w tym roku wystartował. To jest naprawdę coś niesamowitego dla wszystkich kibiców, nie tylko żużlowych, ale sportowych. I mam pytanie do Kuby. Kuba, czy tobie w ostatnią noc z niedzieli na poniedziałek śniła ci się już Ekstraliga Poznań? I czy o tym myślisz tak naprawdę? I czy możemy sobie pomyśleć, że za parę lat będziemy widzieli tutaj naprawdę wielkie gwiazdy?
Kuba, nie odpowiadaj. I to sponsor dzwoni, bo tak od razu...
Tak, sponsor.
To sponsor, tak? Tak. Też, no proszę. No to od pana też zależy, panie Tomaszu.
To na pewno.
Nie wszystko na barki, choć są wielkie, prezesa Kozaczyka.
Nie, no absolutnie. Zdajemy sobie tutaj wszyscy z tego sprawę. Myślę, że każdy, kto lubi i kocha ten żużel, to pomaga w taki czy inny sposób. Ale myślę, że naprawdę wiele osób w ostatni weekend zobaczyło, że być może
niedługo już gdzieś ta Ekstraliga naprawdę na takim poziomie światowym, tak jak mamy Lecha Poznań. Mam nadzieję, że właśnie...
Zanim pan Kuba odpowie, to ja panu powiem, co ja powiedziałem do Grzegorza. Gratulując mu rozmowy tej na żywo w niedzielę w audycji w Sportowym Rytmie tuszy prosto właściwie w tej gorączce jeszcze po finale. Powiedziałem, dobrze Grzegorz, że hamowałeś prezesa Kozaczyka, kiedy zaczął zbyt głośno mówić o tej Ekstralidze. A pan dzisiaj daje jeszcze ognia, ale to lubimy.
No to tak, taki jest żużel, myślę, i myślę, że nie możemy. Myślę, że każdy sport jest taki, że po prostu oczywiście musimy patrzeć, jak wygląda teraz sytuacja, ale myślę, że to jest jakiś tam cel, a znając też Kubę i tak samo Kevina i ludzi, którzy zajmują się teraz żużlem w Poznaniu, no to myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze i o to chodzi tutaj.
No tak, musimy wejść, 24 albo 25 sezon, tylko byle infrastruktura była odpowiednia.
Pan wtedy powiedział, panie prezesie, takie znamienne zdanie.
Zapisaliśmy,
wycięliśmy, żeby Poznań za nami nadążył. Miasto za nami nadążyło.
No dokładnie, no żeby nadążyli z tym stadionem.
Bo tu chodzi głównie o
stadion. Ale żeby był na Golęcinie, bo tam jest piękna lokalizacja, tylko żeby najlepsza lokalizacja w ogóle stadionu żużlowego i w ogóle chyba stadionu w Polsce, z tego co ja widzę, tylko ten Golęcin trochę zmodernizować i no i będziemy jechać o najwyższe cele.
To świetnie, bardzo się cieszę. Mamy piękny stadion w pięknym miejscu, więc też myślę, że wszystkich radiosłuchaczy zachęcam do tego, żeby w przyszłym roku na Golęcinie pojawili się z szalikami i nam dopingowali, bo też kibice są wielkimi sponsorami tak naprawdę tutaj Poznańskiego Żużla. Jeszcze raz gratuluję,
wszystkich,
Kuba.
Wszystkich o to pytamy. Urodził się pan w Poznaniu?
W Poznaniu nie, ale mieszkam 20 parę lat w Poznaniu, a na Żużel chodzę 30 lat. W sumie zacząłem od Gniezna i zawsze Star Gniezno był taki w moim sercu, ale no, poznałem bliżej Kubę, poznałem Kevina i też sam jeździłem na żużlu jako amator, ale no, serc mam bardzo blisko na stadion, więc jestem kiedy mogę.
Fajnie, bardzo dziękujemy.
Kevin, a co ty powiesz o tym stadionie na Golęcinie, ale tak dwutorowo? I o stadionie, i o samym torze, bo to trzeba chyba osobno potraktować te tematy.
Osobiście tor mi bardzo leży, lubię jeździć w Poznaniu.
Długi, szeroki.
Tak, no bardziej tu geometria mi odpowiada. Czułem się bardzo dobrze, gdzie było widać po wynikach, że w Poznaniu się czułem dobrze, szybko jeździłem, pierwszy dojeżdżałem i bardzo fajnie było. Ale co do stadionu, to trochę biednie. Biednie do tego wszystkiego. Trochę, no widać, że tam trochę jakby stanął czas, ale sądzę, że pierwsza liga na pewno zrobi to, że miasto pomoże i zmodernizują stadion.
Tym bardziej, że faktycznie pomodernizowały się stadiony żużlowe w Polsce, pobudowały nowe. Już nie mówimy o takich stadionach jak Moto Arena w Toruniu, czy nawet stadion w Łodzi, też pierwszoligowy, ale właściwie to widać, że ta infrastruktura poprawiła też na trybunach, jeśli chodzi o park maszyn, więc widać, że trochę trzeba tutaj tej infrastruktury poprawić.
Tak, dużo jest do poprawy, ale sądzę, że tutaj pan Jakub razem z miastem dadzą radę, żeby stadion wyglądał pięknie.
Mamy kolejne połączenie. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam serdecznie gratuluję. Jesteśmy przeszczęśliwi, że jesteśmy w pierwszej lidze i chciałam przede wszystkim podziękować za to, że cała moja rodzina dzięki wam stała się mega fanami żużla. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam męża Łukasza, który słucha tej audycji, oraz teściową i teścia Hanie i Zisię.
To tradycyjnie pytamy, pani urodziła się w Poznaniu?
Nie, ja pochodzę z Borów Tucholskich, a w Poznaniu jestem od 20 lat.
Nie, ale czyli z Borów Tucholskich to najbliżej pewnie, nie wiem, Bydgoszcz-Toruń?
Tuchola.
No, to ja wiem, ale żużlowo, dopiero pani zobaczyła mecze żużlowe na Golęcinie w Poznaniu?
Tak, dokładnie. Mąż zaszczepił we mnie, że tak powiem, tutaj tą pasję, ale teraz dopiero się rozwinęło.
Bardzo dziękujemy. No to mamy ciekawe też
socjologiczne. Słucha tych telefonów pan prezes, to panie prezesie, faktycznie podpowiadamy naciskami. Takie stoisko z pamiątkami to wydaje się właściwie warunek obowiązkowy.
Poza stadionem, poza meczami.
Tak, poza meczami, bo już tam nie mówimy, że musi się dziać po prostu na Golęcinie, to się staracie. Wiemy, jak ważna jest gastronomia na żużlu na przykład. Chyba na żadnych grach zespołowych nie jest tak ważna gastronomia jak na żużlu.
Ale coś wam powiem.
Gięta żużlowa?
Gięta, w całej drugiej lidze, tam wszędzie kiełbaski próbowałem i u nas jest najlepsza.
W Poznaniu.
Gęta stadionowa najlepsza.
No to tym bardziej zapraszamy. Spróbowałem w tym sezonie też. Złego słowa nie powiem. Tak, nie będę porównywał do innego dużego stadionu w mieście.
Ale ja mówiłem o stadionach tak, Rzeszowych, drugiej lidze.
Tak, największym smakoszem jest taki nasz kolega po fachu z Radialka, Michał Konieczny, który tak, nawet wrzuca zdjęcia nie tylko z Poznania. Na każdym stadionie, na którym jest, to właśnie smakuje kiełbasę. Też mu smakowała w Pardubicach ostatnio.
Mamy też pana kiełbasy wśród naszych sponsorów, pana Piotra z firmy Spechhaus, także pozdrawiamy go serdecznie.
On ufa swojej podobno tylko, tak? I musi mieć...
Ale lubi kiełbasę.
Natomiast, ale sam pan też widzi te, bo chyba jeszcze tego PSŻ-u, tak, gdy jest mecz, w mediach społecznościowych widać, na stadionie widać, ale jeszcze tak chyba was nie widać w tej przestrzeni miejskiej, więc chyba też będzie się trzeba pewnie otworzyć, żeby też tych kibiców nowych też pozyskać.
Tak, tak. Zrobimy wszystko, żeby było ich jak najwięcej, no ale teraz mówię, uporządkowaliśmy klub i teraz mamy w końcu czas, żeby się tym zająć.
A z tych 5 milionów na przyszły sezon to ile już pan ma?
A, będę miał.
Dzisiaj 4800. Po wyjściu ze studia będą kolejne telefony i szybko się uzupełni. Będzie 5 milionów.
Wszystko będzie, bez obaw.
Na razie zarząd się nie zmienił. Cały czas to trio słynne. Jakub Kozaczyk, Tomasz Tasiemski i Marcin Czajnicki.
Ale dojdą jeszcze dwie osoby najprawdopodobniej.
Czyli 5 osób, równorzędny zarząd.
Tak jest.
I pozdrowienia do oficera prasowego, który dzielnie też walczy z mediami społecznościowymi, Michała Urbaniaka.
Który gdzieś tam z wakacji też śledzi, pomaga. Ale też miło się współpracuje. To,
tak jest. Tyle lat czekał, mu ten mecz przełożyli i nie zobaczył awans.
No dobrze.
Czasami plany rodzinne są ważniejsze, ale no tak bywa po prostu, ale wiemy, jak jest oddany i wiemy, zawsze możemy liczyć na jego pomoc, jeśli chodzi już o obsługę medialną, więc też dziękujemy Michałowi.
Zawsze po awansie rozmawia się miło, lekko, łatwo i przyjemnie, ale cel tego tu Kevin w pierwszej lidze nie będzie.
Zdecydowanie nie będzie, ale jakby pierwszy sezon jest na dotarcie tego wszystkiego, zobaczyć, jak jest w pierwszej lidze i dostać się do playoffów i tam już niech się dzieje, co ma się dziać.
Prawie taki sam plan jak na drugą ligę, co, panie prezesie?
Tak jest.
Dostać
dobrze.
Się
do pewnie. Ale w tym roku trzeba się utrzymać, a w następnym już walczyć o coś więcej.
Zdecydowanie tak. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy oczywiście. Pełne gratulacje były i fajne te uśmiechnięte telefony, tak to nazwijmy, od naszych słuchaczy. A my dzisiaj rozmawialiśmy o PSŻ-cie Poznań, po awansie do Ewinar pierwszej ligi. Jakub Kozaczyk, członek zarządu, dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję.
Kevin Pfeiffer, udanych, bezkolizyjnych kółek życzymy. Audycję zrealizował Jarek Pakczyński. Kłaniają się państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Bratajczyk. Dzięki, do usłyszenia.